You're with SBS Radio.
Studio Radio SBS, mam niezmierną przyjemność gościć po raz kolejny doktora Bartłomieja Kołodziejczyka. Witam pana serdecznie w studio.
Dzień dobry, panie Darku, dziękuję za zaproszenie.
Pozwolisz, że będę mówić znowu na ty.
Oczywiście, nie ma problemu.
Czy podczas twoich ostatnich podróży po świecie byłeś również na innych konferencjach czy roboczych spotkaniach jako młody naukowiec?
Tak, no 2 miesiące temu pojechałem do Cambridge w Wielkiej Brytanii na spotkanie kolejnej grupy roboczej. Tym razem była to grupa robocza utworzona przez IUCN. IUCN to jest International Union for Conservation of Nature. To jest taka jedna z najstarszych organizacji, która zajmuje się ochroną przyrody. IUCN jest bardzo inne, powiedzmy, od Greenpeace'u. No ich środki są takie dosyć kontrowersyjne, a IUCN jest właśnie taką bardziej organizacją naukową. Robi wszystko zgodnie z prawem i po prostu stara się doradzać rządom światowym, co zrobić, żeby właśnie ta przyroda cały czas była, żeby ochronić tę przyrodę. To spotkanie akurat w Cambridge, na University of Cambridge, na Uniwersytecie w Cambridge, to było spotkanie grupy roboczej IUCN, która zajmuje się z kolei problemami związanymi z biologią syntetyczną, czyli takim modyfikacjami genetycznymi w celu osiągnięcia jakichś nowych właściwości tych organizmów. Jest też taka technologia, która dopiero wchodzi do użytku, jeszcze nie jest komercjalnie używana, bo jest to dosyć taka przerażająca. Nazywa się gene drives, czyli takie motory jakby genetyczne. To gene drives to jest po prostu taka technologia, gdzie możemy zmodyfikować organizm, żywy organizm, tak, że jeden gen tego organizmu będzie miał blisko 100% szans na odziedziczenie przez potomstwo. Czyli na przykład w dzisiejszych czasach mówi się o tych gene drives w aplikacjach takich jak na przykład pozbycie się malarii. Komary przenoszą malarię, ale można zablokować właśnie gen w komarach, który pozwala im na przenoszenie tej malarii. Jak się zablokuje albo wyłączy ten gen, to te komary nie będą mogły przenosić malarii. Jeżeli powiedzmy zmodyfikujemy jeden czy tam 10 komarów powiedzmy, tak żeby nie mogły przenosić tej malarii i będą miały właśnie ten gene drive, który będzie miał 100% szansy, żeby był odziedziczony przez ich potomstwo, to w ciągu powiedzmy 10 pokoleń pozbędziemy się malarii.
To brzmi bardzo futurystycznie i nieprawdopodobnie.
No tak, tylko że właśnie
Czy dotyczy to również ludzi?
Może dotyczyć ludzi, a może dotyczyć wirtualnie każdego organizmu, który rozmnaża się drogą płciową. Na razie te gene drives zostały pokazane, że działają na mniejszych populacjach, na takich populacjach w laboratorium. I jest też dużo takich modeli komputerowych, które pokazują, ile zajmie na przykład czasu, ile pokoleń zajmie, żeby całą populację zmienić, na przykład tych komarów. Powiedzmy, że początkowo wprowadzamy jednego komara tylko do tej populacji. W zależności od tego, jak duża jest ta populacja, to ta symulacja komputerowa pokaże, ile pokoleń będzie potrzeba. No i można tak na przykład bawić się z tą symulacją. Powiedzmy, jak szybko zmienimy tą całą populację, jeżeli wprowadzimy 10 komarów i tak dalej. Więc ta technologia gene drives tak naprawdę działa. Została pokazana, że może pozbyć się malarii, może się pozbyć też różnych innych problemów, ale nie wiadomo tak naprawdę, jakie będą problemy takie uboczne.
Czy należy wprowadzać regulacje również dotyczące tego typu innowacji?
Tak, na pewno trzeba zrobić badania bardziej takie dogłębne, żeby zobaczyć, co tak naprawdę może się stać. Na razie te badania, które zostały zrobione w laboratorium na bardzo małych populacjach, powiedzmy tam do 100 osobników i to też na takich dosyć prostych organizmach, jak na przykład komary czy inne takie prostsze jakby owady i tak dalej, ale tak naprawdę to całkiem może wyglądać inaczej, jeżeli wprowadzimy te osobniki zmodyfikowane tak naprawdę do takiego systemu, który nie jest zamknięty. No i dlatego właśnie musimy zrobić więcej badań, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać na większych populacjach, takich populacjach niekontrolowanych. Są też różne gatunki tych komarów, tylko pewne gatunki komarów mogą przenosić malarię. jest szansa, że te gene drives mogą przejść z jednego gatunku na drugi gatunek tych komarów i tak dalej. Więc no, dużo, dużo jest takich problemów. Poza tym są takie regulacje międzynarodowe wprowadzone przez ONZ, jak na przykład Cartagena Protocol, który no tak naprawdę mówi o broni biologicznej i regulacjach międzypaństwowych, więc powiedzmy wypuścimy takiego komara zmodyfikowanego, który tak naprawdę jest no genetically modified organism, czyli takie GMO, wypuścimy go w Panamie, żeby właśnie pozbyć się tej malarii. Te organizmy nie uznają granic uznawanych przez ludzi. Powiedzmy, no poleci do Meksyku. W Meksyku dowiedzą się, że to jest komar, który przyleciał, zmodyfikowany organizm, który przyleciał z Panamy, no i będzie problem międzynarodowy. Mm. Więc to nie tylko są problemy takie, jeżeli chodzi o technologię i zastosowanie tej technologii, jakieś takie problemy uboczne, ale też no takie międzynarodowe sankcje i regulacje międzynarodowe.
Tak generalnie, czy jesteś za modyfikowanym jedzeniem, organizmami, czy w ogóle jesteś za genetically modified?
Ja właśnie bym wolał, żebyśmy tego nie robili, bo w dzisiejszych czasach na przykład badania pokażą, że ta technologia może być nieszkodliwa, ale powiedzmy za 10, za 20 lat okaże się, że są takie problemy związane z tą technologią, o których wcześniej nawet nie mieliśmy pojęcia, nie myśleliśmy o tym. No na przykład, tak jak wcześniej wspomniałem, ten plastik. Myśleliśmy, że no mamy ten plastik, jest bardzo stabilny, no i zaśmieca nam środowisko. No ale okazało się po 100 latach, że no Te śmieci no, nie wyglądają jakoś tam estetycznie w środowisku, ale tak naprawdę no, nie są największym problemem, bo ten plastik zaczął się rozkładać, no i teraz mamy problemy takie właśnie większe związane z tymi nanocząsteczkami plastiku. Tak samo na przykład z innymi nanotechnologiami. W dzisiejszych czasach używamy nanocząsteczek tlenku tytanu. Ten tlenek tytanu ma tak naprawdę ogromnie dużo zastosowań. Tlenek tytanu jest bardzo dobrym środkiem, który absorbuje światło UV i dlatego używa się go w kremach przeciwsłonecznych. Mhm. Tyle tylko, że te nanocząsteczki tlenku tytanu mogą przesiągnąć przez skórę i mogą powodować raka. Używamy tlenku tytanu w pastach, bo on jest, ma taki biały kolor, nadaje tej paście też biały kolor, no i trochę pomaga, żeby wybielić te zęby. No ale znowu jest ten problem, który odkryto tak naprawdę dopiero parę lat temu. Używamy go od powiedzmy 10, 20 czy tam 30 lat tego tlenku tytanu. No a w ciągu ostatnich chyba tam 4 lat masę właśnie badań naukowych pokazało, że ten tlenek tytanu powoduje raka. Tlenek tytanu jest używany też jako taki artificial sweetener, czyli taki sztuczny środek do słodzenia różnych potraw. Masa jest tak naprawdę zastosowań tego tlenku tytanu. No i co teraz z nim zrobimy? Dużo właśnie takich technologii, które nam pomagają, bazuje na tym tlenku tytanu. No,
Podkreślmy, że opinie, które tutaj wyrażasz, to nie są twoje opinie, to są opinie bazowane na pewnych doświadczeniach naukowych.
Tak, tak. No, wszystkie te właśnie badania, jeżeli chodzi o tlenek tytanu, bazują na bardzo dużej liczbie badań naukowych, przeprowadzonych przez no, niektóre z najlepszych uniwersytetów na świecie, czy jakichś ośrodków badawczych. Nie jest to tylko jakieś no, jedno badanie, tylko no, w ostatnich właśnie paru latach coraz więcej grup badawczych z całego świata pokazuje, że no, ten tlenek tytanu może
należy używać bardzo rzadko.
Tak, rzadko. No, w ostateczności. No, badania na razie są przeprowadzone na myszach. Żeby przeprowadzić podobne badania na ludziach, nie wydaje mi się, żeby dostali pozwolenie, żeby te grupy badawcze dostały pozwolenie. No ale no, tak naprawdę to bardzo łatwo można przenieść rezultaty tych badań z myszy na ludzi, no, czy też na inne organizmy. Nie jesteśmy tak naprawdę nie różnimy się aż tak naprawdę. No a ten tlenek tytanu no, może powodować raka różnych organizmach.
Nie mówimy tylko. Może, ponieważ takie są odkrycia, ale nie jest udowodnione do końca, że powoduje.
To znaczy, no jest udowodnione, że powoduje, tylko że też no, w zależności od tego, jak często go używamy, w jakich ilościach i tak dalej.
Jest i czy nadal przez producentów jest używany do tych produktów, takich jak kremy przeciwko słońcu, czy wspomniana przez ciebie pasta do zębów?
Producenci nadal używają tlenku tytanu, ale teraz właśnie coraz więcej wchodzi takich na przykład kremów do opalania, które właśnie nie mają tego tlenku tytanu. Nie są aż tak efektywne jak te właśnie kremy z tlenkiem tytanu. Właśnie niektórzy producenci zaczęli zastanawiać się nad tym, co ten tlenek tytanu może powodować i jakie efekty może mieć na zdrowie ludzkie. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.